почку, ребят.
То не Киев, то Одесса.
Цепочку, цепочку, становимся.
Ze stolicy wyjechaliśmy na południe, samochodem. Te miasta, Kijów i Odessę, dzieli blisko 500 kilometrów. Ale droga była spokojna i pusta. I tak, po autostradzie, mogliśmy się szybko przemieścić. Po drodze właściwie nie było kontroli, a znalezienie benzyny, choć nie na każdej stacji, też nie nastręczało problemów. Dopiero przed samą Odessą spędziliśmy dłuższą chwilę, oczekując na przejechanie blokpostu. W samym mieście panuje duży spokój. Właściwie można powiedzieć, że życie toczy się tu względnie normalnie, w porównaniu do innych miast. Jak mówi nam Andrii, wolontariusz, mieliśmy dużo szczęścia. Póki co nic wielkiego się tu nie dzieje. Jednak w ostatnich dniach świat obiegło parę obrazków, które pewnie kojarzycie. Po pierwsze, przygotowania na plaży. Tam ludzie przychodzą, żeby napełniać worki z piaskiem. I są to różne osoby, mężczyźni, kobiety, rodziny, starsi, młodsi. Każdy może przyjść i pomóc. Na samej plaży trwa kopanie i napełnianie worków. Potem przekazuje się je do sznuru osób, które podają je sobie z rąk do rąk. I tak trafiają do samochodów, które rozwożą je dalej. I to wszystko dzieje się właściwie cały dzień.
Cypoćku, cypoćku, stanowę.
Drugim takim obrazkiem jest zdjęcie opery. To jak wygląda dziś, w porównaniu do tego, jak wyglądało podczas II wojny światowej. I faktycznie, te obrazki są do siebie podobne. A jak się tam stoi i patrzy na to, no to daje to do myślenia. Opera jest odgrodzona, są posterunki, są nawet druty na ulicach. A po całym starym mieście trudno jest się poruszać. Ale za to targ działa pełną parą. I przyznam, że tu można zapomnieć, że trwa wojna. Mnóstwo ludzi, mnóstwo sprzedawców, gwar negocjacji, są ryby, owoce morza, mięso, różne rodzaje jajek, sery, sok z granata, owoce, warzywa. Można się tam zgubić i przepaść, naprawdę na długie minuty, jeśli nie godziny. A jakiś kilometr od targu znajduje się specjalne centrum wolontariuszy, którzy przygotowują paczki z zaopatrzeniem i jedzeniem dla żołnierzy oraz obrony terytorialnej. Kiedyś było to hipsterskie miejsce, w którym znajdowało się kilkanaście małych restauracyjek z azjatyckim jedzeniem i owocami morza. Na wejściu wita nas wielki, czerwony chiński smok, a wokół niego krzątają się ludzie, którzy przygotowują pakunki. Każdy może coś donieść. Co ciekawe, tym miejscem zarządzają osoby wcześniej związane z branżą IT. Przy dwóch stołach, gdzieś tam w tyle, siedzi z 10 osób, które po prostu tłuką w laptopy, bo za koordynację odpowiada specjalnie zaprojektowany system. Szybko widać w nim potrzeby oraz dostępne zasoby. A w razie braku internetu jest już Starlink. Z tego centrum udaliśmy się na dworzec, bo tam drogi moja i Marcina oraz Piotra się rozeszły. Ostatni raz na tym dworcu byłem w grudniu 2019 roku i wtedy wsiadałem w pociąg do Charkowa, a teraz zupełnie inny. Po naszym rozstaniu, bo ten podcast będzie miał jakby takie dwie linie opowieści, w jednej będziemy towarzyszyć Piotrowi, a w drugiej ja opowiem o swojej drodze i o tym, co zadzieje się w najbliższych dniach, jeśli chodzi o nasze działania. Piotr, jeszcze rano, w poniedziałek już, spotkałeś się z dwiema osobami. Opowiedz nam trochę o nich.
To taka ciekawa jakby parek, można tak powiedzieć, dlatego że to jest Polak z Polski, Borys Tynka, przewodnik po Odessie, który, no, jak sam mówi, kocha to miasto i rzeczywiście ja pamiętam jego posty jeszcze do wojny i to, co on pisał w sieciach społecznościowych, rzeczywiście on widać, że darzy takim uczuciem Odessę i po prostu on był przewodnikiem dla polskich grup, które, no, przyjeżdżały do tego miasta w ostatnich latach bardzo często. Mieliśmy regularne połączenie lotnicze. z Polski, z Odessą. I on oprowadza właśnie tych ludzi po tym bardzo ciekawym mieście. Teraz zajmuje się zupełnie innymi rzeczami, oczywiście. Jest wolontariuszem i organizuje, koordynuje pomoc, która dociera z Polski do Odessy, a dalej jest jakby tutaj już z Odessy, leci w kierunku Mikołajewa, ale też Chersonia, taka pomoc humanitarna, więc to miasta, które jest zajęte przez Rosjan. A towarzyszy mu jego przyjaciel, to jest ukraiński historyk Oleksandr Babicz. On jest współwłaścicielem biura turystycznego, no, które teraz jest takim jednym z centrów właśnie tej pomocy humanitarnej. On jest ciekawy dlatego, że napisał wśród tych wielu książek, które napisał historycznych o Odessie, no to jedna wydaje się, że jest bardzo aktualna z punktu widzenia tego, co się dzieje obecnie w Ukrainie, przynajmniej na części jej terytorium, czyli to jest doświadczenie Odessy w czasie II wojny światowej podczas okupacji. I to zresztą on mówi o tym właśnie, na ile można to, że można to wykorzystać. To doświadczenie z tamtych lat, sprzed wielu lat, można wykorzystać również teraz.
Я историк по образованию, писатель. У меня 7 книг издано об истории Одессы.
Где стоишь, могу
сказать? Бюро подружи Тудой-Судой. Bardzo popularne biuro podróży w Odessie, no chyba najpopularniejsze. Aleksander Babicz, mój kolega, aktywista, historyk, autor kilku książek o Odessie, współwłaściciel biura.
Да, у меня вот оно рядышком совсем на полке, видишь, стоит. Это моя книга, она называется...
Tak, wydawnictwo Folio Skarkowa.
O, znane wydawnictwo.
Tak.
Ja tutaj tylko powiem, że trzymam w ręku właśnie przewodnik po ukraińsku, to jest przewodnik po Odessie.
Nie tylko po Odessie tak naprawdę, bo ja w ogóle dla mnie Ukraina to jest, ja fascynuję się Ukrainą, więc przewodnik po Kijowie, po Czarnobylu jeszcze napisałem Odessa dla romantyków, bardzo fajna książka, jeżeli ma ktoś ochotę poczytać. Przewodnikiem po Odessie jestem honorowym ambasadorem Odessy w Polsce. Pan Gennadij Truchanow wręczył mi dyplom jeszcze rok temu, pamiętam. Więc zajmowałem się promocją generalnie rzecz biorąc Odessy w Polsce. Miałem różnego rodzaju lekcje w domach kultury, bibliotekach. Trafiłem do Odessy 2 tygodnie temu. Nie wyobrażam sobie, abym miał stąd wyjechać. Pomagam, robię co mogę.
No właśnie, jak to się stało, że zacząłeś też pomagać?
Jak to się stało? No, znalazłem się w Odessie, porozmawiałem z Saszą Babiczem, zapytałem się go, jak mogę ewentualnie pomóc. Sasza od samego początku zaproponował mi organizację pomocy humanitarnej z Polski. To jest bardzo fajne, bo tą pomocą humanitarną tak naprawdę zajmują się właśnie osoby, które miałem okazję poznać, czy w domach kultury, czy w bibliotekach. To są też moi turyści, których oprowadzałem po Odessie. Sasza również zaproponował, aby w związku z tym, że znam kilku dziennikarzy w Polsce, no tak się złożyło, że organizowałem też takie prestury tutaj po Odessie, po Besarabii, więc też wykorzystałem te znajomości, staramy się na bieżąco przekazywać prawdziwą informację, prawdziwą, nie jakieś wymyślone informacje, gdyż kilka dni temu, czy tydzień temu dosłownie na jednym z portali polskich, na jednej ze stron informacyjnych, serwisów informacyjnych w Polsce, oglądałem rozmowę z dziewczyną, mieszkanką Odessy, która studiuje w Polsce, która była przerażona, że na 2 dni już nie je i nie pije wody. No, nie ma jedzenia, nie ma wody. No to jest bzdura, no bo sklepy są świetnie zaopatrzone, więc no takie fejki trzeba po prostu, no to jest dezinformacja, więc staram się być takim, nie wiem, pośrednikiem, nie chcę powiedzieć korespondentem wojennym, bo mam nadzieję, że w Odessie wojny nie będzie, prawda, więc no, po prostu takim przekaźnikiem informacji.
Wcześniej to biuro podróży, a teraz to biuro zajmuje się...
No teraz można powiedzieć punkt wolontariacki, który odwiedza praktycznie, odwiedzają codziennie i wolontariusze, i żołnierze, którzy odbierają ewentualnie tam jakiś towar, powiedzmy jakiś sprzęt, odzież. Wojskową wolontariusze przeważnie przyjeżdżają za lekarstwami, odebrać jedzenie, no taka baza wypadowa powiedzmy.
A ta pomoc skąd przychodzi?
To jest pomoc z Polski. Akurat wczoraj odebraliśmy pomoc zebraną przez Kraków i Michałowice, to jest miejscowość pod Krakowem. Przyjechała pomoc z Polski, odebraliśmy pomoc na granicy rumuńsko-ukraińskiej Isakcza, Orłowka, to jest przejście, przeprawa promowa na Dunaju. Mamy zapewniony transport od UKR Trans Bezpieki, to jest takie nasze powiedzmy ITD, więc nie boimy się korków, jedziemy na sygnale po odbiór, przeładowujemy na granicy cały towar, przerzucamy z powrotem do Odessy. Polscy kierowcy nie muszą się obawiać generalnie o to, że wjeżdżają na teren Ukrainy, bo oni wjeżdżają na ten teren Ukrainy dosłownie na czas tylko i wyłącznie przeładunku. Tam jest taki zielony korytarz, powiedzmy w cudzysłowie. Rumuni przepuszczają bez żadnego problemu. Ukraińcy troszkę robią jakieś opory, ale to jest kwestia czasu. Prom jest bezpłatny. Zapewnione mamy, że kierowcy wjeżdżają na prom bezpłatnie. Przy okazji za każdym razem, jak mamy transport, odwozimy jakieś osoby, które chcą uciec z Odessy, więc ci kierowcy z Polski przechwytują te osoby i zawożą je do Polski.
Powiedz mi, jak to właśnie teraz wygląda? To znaczy, jakbyś to opisał krótko? Jak teraz Odessa
W Odessie jest bardzo spokojnie. Odessa jest przygotowana, Odessa ma jedną z najlepszych obron wybrzeża, jeżeli chodzi o całą Ukrainę. Jest pogoda jaka jest. To jest pogoda taka, no powiedziałbym, sprzyjająca ewentualnie desantowi, ale to mają być, z tego co wiem, 2 dni, później ma być tydzień sztormowej pogody, więc no, trzeba te 2 dni jakoś przetrzymać. Odessa jest świetnie przygotowana według mnie. Nie jestem wojskowym, więc tutaj nie będę się mądrzył, ale plaże są zabezpieczone. Zresztą znasz Odessę, więc wiesz, że tutaj nie ma możliwości każdą plażę zaliczyć i wjechać czołgiem, powiedzmy. Odessa jest położona na wysokim klifie, więc całe wybrzeże w zasadzie tutaj wokół Odessy jest zabezpieczone. Będzie dobrze.
To jest, grubo mówiąc, wolontiorstwo to druga zadacia, którą wypełniają w czasie tej wojny. Nie pierwsze.
I po tym wszystkim wy udaliście się, jeśli patrząc na Odessę, to na wschód, do Mikołajewa. A powiedz, jak w ogóle wyglądała droga i potem co działo się w mieście, bo byliście tam 2 dni, jeśli się nie mylę?
Chyba 3 noce nawet. Ja już teraz też, szczerze mówiąc, mam problemy z rachubą czasu, ale chyba 3 noce spędziliśmy tam. No tak, rzeczywiście pojechaliśmy na wschód. Ten dojazd do Mikołajewa jest bezpieczny. Przekroczyliśmy w zasadzie rzekę, po prostu Buch, na którą jest położony Mikołajów, no i wjechaliśmy do miasta. Znaleźliśmy bardzo sympatyczny hotel w tym mieście, co nie jest też taką prostą sprawą, bo tak naprawdę działają tylko dwa hotele. Nam udało się z taką super obsługą, w zasadzie samych kobiet, które zostały, opiekują się tym hotelem. I rzeczywiście niemal poczuliśmy się jak w domu. Natomiast no, generalnie oczywiście jakby tutaj zajmowaliśmy się, czy no staraliśmy się jakby tutaj zobaczyć, co się dzieje w samym mieście, dlatego że to jest bardzo ważne miasto. Kiedy Cherson został zajęty przez wojska rosyjskie, to Rosjanie poszli właśnie w kierunku Mikołajewa. I to był jakby to jeden z takich też kluczowych miejsc z punktu widzenia, jak ja rozumiem, rosyjskich planów, dlatego że zajęcie Mikołajewa umożliwiłoby im dalszy marsz w 2 kierunkach. To znaczy, z jednej strony umożliwiłoby przeprowadzenie operacji lądowej w kierunku Odessy. Oni po prostu mogliby z Mikołajewa pójść właśnie na zachód, na Odessę. A z drugiej strony mieliby taki otwarty też kierunek północny, już w kierunku tak w stolicy Ukrainy. No to jakby to też, to właśnie...
To chodzi o tę autostradę głównie, nie?
Tak, to znaczy tych kierunków oczywiście tam zapewne byłoby więcej, to znaczy, bo tam są kluczowe miasta jakby położone również przed Kijowem jakby po zachodniej, po wschodniej stronie, ale to rzeczywiście no, umożliwiłoby im jakby stworzenie tego takiego frontu południowego, który zagrażałby już właśnie bezpośrednio Kijowowi. No i to jest jakby zrozumiałe, że to miasto właśnie odgrywa jakby taką kluczową rolę. Udało się odbić ten rosyjski atak. I w zasadzie jak my byliśmy do końca tego naszego pobytu, no to pojawiły się już informacje, że Rosjanie zostali odrzuceni na kilkadziesiąt kilometrów na południe od Mikołajewa i również na wschód. To znaczy, że w samym mieście już nie było tego ryzyka jakby tutaj toczenia walk w pobliżu niego naziemnych. Natomiast no, to, co robi Rosja i czego byliśmy świadkiem, no to oczywiście to są ataki właśnie lotnicze i ataki rakietowe na sam Mikołajów i okolice. Czyli tam rzeczywiście no, było tych kilka alarmów przeciwlotniczych, no, które kończyły się eksplozjami, ale tutaj większość z nich to zapewne była po prostu obrona przeciwlotnicza, która wystrzeliwała rakiety. A w samym mieście to też ciekawe, to znaczy było bardzo spokojnie. Nawet pytałem szefa administracji obwodowej, Witalija Kima, to taka dosyć barwna postać, daleko wychodząca poza jakby sam obwód mikołajewski, jeżeli chodzi o popularność, czy nawet poza Ukrainę, no to on stwierdził, że rzeczywiście jakby większość mieszkańców pozostała w Mikołajewie. Oni starają się jakby tutaj, starają się robić wszystko dlatego, żeby miasto i też jakby te miejscowości, które są kontrolowane przez stronę ukraińską, jakby funkcjonowały w takim normalnym porządku. I rzeczywiście na ulicach było sporo ludzi. Sklepy działały, nawet niektóre kawiarnie działały, było paliwo, więc jakby no z punktu widzenia chociażby nawet Kijowa, to można powiedzieć, że dosyć było tam komfortowo.
Ребята, вы одна группники. Положите цветочки туда вовнутрь.
Ale oczywiście to, że nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Mikołajewa, to nie znaczy, że nie giną ludzie tutaj i mogliśmy się o tym przekonać, będąc w miejskiej Kosnicy, gdzie no, ten widok jest oczywiście taki porażający, dlatego że od razu po pierwsze widać samochody z tymi napisami 200, że to jest 200, to jest taki skrót od takiej nazwy ładunek 200, gruz 200. To jeszcze jest nazwa, która pochodzi z czasów wojny, interwencji sowieckiej w Afganistanie. Wtedy zaczęto ją stosować. To jest oznaczenie po prostu na transport martwych, czyli zabitych żołnierzy, ale no teraz jest to już szerzej i też również stosowane wobec cywili. No i po pierwsze te samochody, po drugie worki z ciałami leżące na, no, na podwórzu i oczywiście no, pomieszczenia, których też było sporo zwłok, zarówno wojskowych, jak i cywili. No i też oczywiście oczekujące tam krewni, którzy przyjechali rozpoznać ciała, czy też wojskowi. Więc oczywiście no, taki widok, który od razu no, błyskawicznie jakby stawia w pionie i od razu rozumiesz, czym jest wojna. Umierają ludzie, umiera bardzo wiele niewinnych ludzi, oni są zabijani. No i tutaj też Marcin pojechał na pogrzeb właśnie na obrzeża Mikołajewa, gdzie to był pogrzeb 17-letniej dziewczyny, która no, zginęła wchodząc do swojego domu. Po prostu tak naprawdę zabrakło kilka sekund i dlatego, że już zamykała drzwi, kiedy wybuch pocisk na podwórzu jej domu i po prostu jeden odłamek okazał się śmiertelny, trafił ją prosto w serce, tak zginęła. I to jest taka dramatyczna historia, dlatego że to jest, no ona pokazuje właśnie to jakby całe bestialstwo tej wojny. I tam jeszcze jest ten taki drugi wątek, dlatego że jej ojciec był wojskowym i on przyjechał oczywiście na ten pogrzeb, czyli był walczy, dostał przepustkę i w momencie, kiedy był na pogrzebie, jego oddział, przejeżdżający z autobusem, samochodem, trafił po prostu w zasadzkę, zostali ostrzelani i zginęło wielu jego kolegów z jego oddziału. I być może gdyby nie pojechał na pogrzeb, no to też by zginął. Ja myślę, że od tego to jeszcze jakby powoduje, że jakby z tym wszystkim jest jeszcze mu gorzej zapewne. Wrócił na front, a jego żona z ich synem już wyjechali do Polski. No ale to już opowiedziała nam siostra cioteczna matki tej dziewczyny, tej Lizy 17-letniej, która zginęła.
Przyznam, że jak się tego słucha, to właściwie nie wiem, co powiedzieć.
No tak, to cokolwiek jest, jakby ciężko jest mówić, jakby jest ciężko też rozmawiać z tymi osobami oczywiście, bo no, ja też tam miałem taką rozmowę właśnie z tymi ludźmi w tym pod tą kostnicą, którzy przyjechali rozpoznać jakby ciało swojego krewnego sąsiada, bo tam było kilka osób stało i oczywiście no, to jest tak, że jak oni zaczynają mówić, to po pierwszym słowie często po prostu wybuchają płaczem i oczywiście to jest jakby taki bardzo ciężki moment i dla nich, ale też no, ja myślę, że dla większości dziennikarzy również.
W Mikołajewie coś jeszcze widzieliście, robiliście, czy już potem pojechaliście?
Nie, no po pierwsze jakby tam oczywiście prowadziliśmy też rozmowy, mieliśmy takie bardzo ciekawe spotkanie z człowiekiem, którego nawet nazwiska nie znamy. Pewnie moglibyśmy je odnaleźć w internecie, a stwierdziliśmy, że teraz to nie jest takie istotne. To była rozmowa off the record. Ja dostałem ten kontakt od dziennikarzy ukraińskich, gdzie mi przedstawiono, że to jest człowiek, który może wiele. I rzeczywiście on po pierwsze no, dawał różne kontakty, ale też opowiedział o sytuacji właśnie tej militarnej wokół Mikołajewa bardzo dokładnie i też jak możemy dalej jechać na północ. A to ciekawa osoba, dlatego że teraz oczywiście on się zajmuje kwestiami bezpieczeństwa, wojskowymi rzeczami, chociaż jakby tutaj do końca nie wiadomo. To jest taka struktura trochę wolontariacko-militarna, jak on mówił teraz, różnego rodzaju struktury w zasadzie jakby działają w jednym kierunku po to, żeby obronić właśnie region i kraj. Natomiast on wcześniej, jak się śmiał, sam był takim magnatem miejscowym, medialnym. Dlatego, że tam, gdzie się spotykaliśmy, w tym teraz takim jego centrum, to tak naprawdę wcześniej była redakcja. Ona teraz częściowo jeszcze działa i studio telewizyjne, więc rzeczywiście on po prostu od wielu lat zajmował się, był właścicielem miejscowych mediów. A wcześniej do tego, jak stał się właścicielem tych mediów, był wojskowym, więc jakby no teraz wrócił do tego swojego, do tego, czym zajmował się wcześniej przez wiele lat. Ale to rzeczywiście on też tam dał kontakty dalej i dzięki jego kontaktom no, mogliśmy ruszyć też do takiego miasta, które się nazywa Woznesensk, Ono jest, leży na północ od Mikołajewa, ale co by się wydawało, że powinno być bezpieczniejsze. Natomiast no, tam w pierwszym tygodniu marca miała miejsce no, bitwa o to miasto. Tam rosyjskie kolumny po prostu jakby wdarły się właśnie na północ, na wschód i na północ od Mikołajewa i próbowały zająć to miasto po to, żeby właśnie otoczyć Mikołajów. I też, jeśli by to się udało, to mogłyby pójść dalej w kierunku Odessy, jakby właśnie omijając sam Mikołajów. No i to był taki dosyć ciekawy wyjazd, który był też trudny jakby trochę logistycznie, bo to jakby kwestia bezpiecznych dróg, które są. Początkowo mieliśmy jechać jedną drogą. Okazało się w ostatniej chwili, że ona nie jest do końca, czy zmieniła się tam trochę sytuacja na jednym odcinku, ona nie jest do końca bezpieczna. Musieliśmy odbić bardziej na zachód, co też jakby no spowodowało, że takimi już drogami, których jakby ciężko nawet nazywać drogami, jechaliśmy i to oczywiście wydłużyło czas. No ale dotarliśmy do tego Woznesenska. Rzeczywiście to też było bardzo ciekawe miejsce w tej naszej trasie po tym południu Ukrainy.
T-81 tu, drugi tam na polu był, tam gdzie wy snaряди знайшли. I tam dalej better był, a wszystko ostatnie oni...
Tam chyba też mieliście ciekawy poranek, jeśli się nie mylę.
Tak, to znaczy to już jakby w zasadzie przed wyjazdem, dlatego że my mogliśmy w tym Woznesensku, trochę pojeździliśmy po tym polu bitwy po pierwsze, które wokół tego miasta, tam są pozostałe ślady, czyli to z jednej strony czy ślady po tym sprzęcie rosyjskim, mnóstwo tak naprawdę śladów właśnie po obecności rosyjskich żołnierzy. Ich tam w ciągu 4 dni zajęło oczyszczenie tego jakby tego rejonu właśnie Woznesenska od rosyjskich wojsk. Tam ślady po czołgach zniszczonych, helikopter zestrzelony na jednym z pól. No co dla mnie to takie znaczące, to na przykład sporo butelek z wodą z Krymu. No to jakby to jest jakby oczywiste, że oni przyszli, ci żołnierze rosyjscy z Krymu, ale to jakby taki namacalny ślad, znaczy woda południowo-krymska chyba tak się nazywała, z takim obrazkiem, który był kiedyś firmował jakby w ogóle ten półwysep, czyli Jaskółcze Gniazdo spod Jałty. Te słynne racje rosyjskie, pudełka po tych słynnych racjach żywnościowych rosyjskich, mundury, pociski, które nie eksplodowały, gdzieś tam od moździerzy, rakiety i tak dalej, to wszystko jeszcze tam, jeszcze tych śladów jest bardzo, bardzo wiele. No i dzięki też temu Dimie z Mikołajewa, no, który nam załatwił też kontakty, no, spotkaliśmy się, my nawet nie widzieliśmy po prostu. Ja dzwoniłem do człowieka, który miał nam pomóc na miejscu. A wszystko się teraz dzieje tak, że tak naprawdę dostajesz numer telefonu, jeżeli ktoś ci zaufa, do kogoś dalej i znasz tylko imię. I ja dzwoniłem cały czas do jakiegoś Włada i z nim rozmawiałem i kiedy się spotkaliśmy na miejscu, to okazało się, że to był po prostu burmistrz, mer tego miasta, o czym ja nawet nie miałem pojęcia. No ale też no, dzięki niemu właśnie z kolei on dał nam taką pomoc w postaci miejscowego dziennikarza, no, z którym właśnie pojeździliśmy w okolicach tego Woznesenska. I myślę też, że no, takim ciężkim też momentem było to, że tam w jednym z miejsc w okolicy tego Woznesenska no, znajduje się takie ruchome miejsce, w którym spoczywają już teraz zamrożone zwłoki, zachłodnie po prostu zamrożone zwłoki rosyjskich żołnierzy, które znaleziono właśnie po tej walce, mimo tego, że jakby część jakby tutaj została oczywiście przez Rosjan wywieziona, no ale te, które nie zostały wywiezione właśnie, spoczywają w tej chłodni i jak mówią przedstawiciele miejscowych władz, no oni sami czekają na jakąś procedurę przekazania tych zwłok ich rodzicom do Rosji, dlatego że mówią, że no to jest dla nich też ważne, nie rozumieją, że oni mają swoich rodziców i oczywiście tutaj jakby to z punktu widzenia humanitarnego to będą robić wszystko, żeby do tego doszło. Natomiast tak, mieliśmy taki dosyć ciężki poranek, znaczy ciężki. No, w zasadzie to było tak, że też w tych rozmowach wynikało, że w ostatnich dniach w Woznesensku jest bardzo spokojnie. To znaczy jakby mówiono, że no, rzeczywiście te rosyjskie oddziały zostały też odrzucone na kilkadziesiąt kilometrów na wschód. Co prawda pojawiały się informacje, że tam coś może oni robią, ale do końca nie wiadomo. Natomiast tak się złożyło, że już mieliśmy na drugi dzień rano wyjeżdżać. Ja się obudziłem bardzo wcześnie, chyba o 5 rano, a o 6 rano usłyszałem po prostu dźwięk przelatującego blisko samolotu odrzutowego. Oczywiście, no, to jest tak, że do końca jakby rozumie, że to samolot przelatuje, ale do końca myśli, że może gdzieś tam sobie on leci dalej, nie wiadomo co będzie, co to oznacza tak naprawdę, no a po kilku sekundach już się okazało, co to oznacza, bo dwie pierwsze eksplozje bardzo głośne, bo to ten cel był bardzo blisko miejsca, w którym nocowaliśmy i także szyby i nawet jakby ściany budynku się trochę zatrzęsły i później były jeszcze kolejne dwie eksplozje. Niektórzy mówią, że nawet tych rakiet wystrzelonych z samolotu było 5. Rzeczywiście jeszcze była później jakaś eksplozja, ale to już mi jest trudno ją zidentyfikować. No i tak, to taki poranek właśnie w Woznesensku to jest jakby też przykład tego, że bardzo zwodniczy jest ten jakby spokój zawsze na wojnie. To znaczy on wcześniej czy później się kończy i tutaj rzeczywiście zakończył się właśnie tym uderzeniem lotniczym.
No i po tym wszystkim ty wspólnie z Marcinem wróciłeś do Kijowa, o ile się nie mylę, przedwczoraj, w piątek, w momencie nagrywania, tak? Dobrze mówię? Chyba w piątek wróciliście.
Tak. Ten atak był jeszcze był w piątek rano. My jeszcze pojechaliśmy tam zrobić w Woznesensku trochę zdjęć mostu, który został wysadzony podczas tego ataku jeszcze w pierwszym tygodniu marca. A później już pojechaliśmy w kierunku właśnie tej na północ i później już na zachód, żeby dotrzeć do tej trasy Odessa-Kijów. I no tak, i wróciliśmy do Kijowa. A w Kijowie, tutaj jak teraz rozmawiamy, ja się trochę przemieściłem do korytarza, dlatego że był kolejny z alarmów tych przeciwlotniczych, ale takich alarmów, których słychać eksplozje. Noc była spokojna, ta ostatnia teraz właśnie zapewne działała obrona przeciwlotnicza ukraińska, bo było słychać jak minimum 2-3 takie właśnie głośne eksplozje prawdopodobnie w powietrzu nad Kijowem.
Ale jednocześnie pojawia się informacja, że na niektórych odcinkach wokół Kijowa armia rosyjska została odepchnięta na dalej. Także no zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Zobaczymy, na ile faktycznie też ten sabotaż, który odbył się w Białorusi odnośnie sabotaż połączeń kolejowych, który był wykorzystywany do transportu zaopatrzenia, będzie skuteczny i na ile dni to opóźni. Piotr wrócił teraz do Kijowa. Z tego, co słyszę, być może niedługo tam zabawisz, ale zobaczymy, jak pójdą różne zgody. Także Piotrze, jeśli chodzi o ciebie, to bardzo ci dziękuję. Będziemy się łączyć w najbliższych dniach pewnie ponownie.
Tak, i na pewno zdradzimy wtedy szczegóły, w którym kierunku się udamy.
Jeśli chodzi zaś o mnie, to po 24 dniach w Ukrainie i 19 dniach wojny przyjechałem do Polski. Z Odessy wsiadłem w rejsowy pociąg do Przemyśla, który tego dnia, jak i również w inne dni, de facto pełnił rolę też pociągu ewakuacyjnego. Liczył sobie blisko 30 wagonów, ale tylko pierwsze 8 jechało bezpośrednio do naszego kraju. I tam rozgrywały się sceny dantejskie. Nie udało mi się wsiąść, ale przyznam szczerze, patrząc na to, jak rodziny starały się tam dostać, od razu to odpuściłem i stwierdziłem, że albo nie pojadę tym pociągiem, albo po prostu pojadę do Użgorodu, bo inne 21 czy 22 wagony jechały do Użgorodu przez Lwów. No i trochę szkoda, że nie wiem, gdzieś tu może zabrakło komunikacji w tym wszystkim, poinformowania ludzi, że ze Lwowa akurat dosyć prosto dostać się na granicę, bo w tych innych wagonach w porównaniu do tego, co działo się w tych pierwszych 8, panował, no muszę powiedzieć, względny spokój. Mój wagon nie był pełen w momencie, w którym pociąg ruszał. Nie był to wagon typu takiego plackartowego, ale każdy miał swoje miejsce też do spania. W związku z czym trzeba przyznać, że jak na te warunki, no to był ultra komfort. Ja przyznam szczerze, że tego dnia za dużo nie jadłem, nie piłem, bo byłem przekonany, że po prostu będziemy jechać w pełni upakowani i mnóstwo ludzi będzie tam jechało. Natomiast no, to działo się tylko w pierwszych 8 wagonach, aczkolwiek też rozumiem, że przynajmniej osoby, które ewakuowały się z Odessy, to tak naprawdę osoby, które ewakuowały się z miast bardziej wschodnich, w których sytuacja jest znacząco trudniejsza i sam fakt, że mogły jechać bezpośrednio do Polski na pewno wiele znaczył, tak po prostu psychologicznie i ze względów bezpieczeństwa. Na tej 16-godzinnej trasie Zaliczyliśmy tylko niecałą godzinę opóźnienia. W moim wagonie większość osób to tak naprawdę były kobiety i dzieci, a ja z racji tego, że jestem w wieku poborowym i tak o wyglądam, upewniłem się, że na pewno widać na początku moje oznaczenia prez, żeby wszyscy uspokoili się i wiedzieli, że po prostu nie będzie ze mną problemów. Gdzieś w nocy dosiadł się jeszcze jeden facet młody ze swoją, wydaje mi się, dziewczyną, którą po prostu jechał odprowadzić, albo nie wyjeżdżali za granicę, tylko relokowali się bardziej na zachód Ukrainy. W samym Lwowie na dworcu panuje też zgoła inna atmosfera niż w pierwszych dniach wojny, kiedy tam byłem na początku. Nadal sporo osób udaje się do Polski, ale wszystko jest już zupełnie inaczej zorganizowane. Przede wszystkim nie czuć tej takiej paniki, która towarzyszyła tym pierwszym dniom, tego takiego wpychania się już na siłę. Po wyjściu z dworca wszystko jest w tym momencie już bardzo dobrze zorganizowane, bardzo dobrze oznaczone. To znaczy są specjalne punkty, gdzie można zjeść, naładować telefon, odpocząć, przespać się. Są busy bezpłatne na granicę, są busy płatne na granicę. Także tutaj muszę przyznać, że ta organizacja zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Oczywiście nadal pamiętamy, że dotyczy to wielkiej rozgrywającej się tragedii. No jednak te dni zostały wykorzystane na to, żeby to wszystko zostało przygotowane i funkcjonowało bardzo dobrze. Ja sam granicę przekroczyłem pieszo. I też muszę przyznać, że jeśli chodzi o zachowanie naszych służb, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Szedłem z rodziną, właściwie niestety częścią rodziny można powiedzieć, no bo dwie kobiety, czwórka dzieci. Dzieci zostały powitane jakimś wręczeniem słodyczy, były jakieś maskotki, torby zostały od razu wzięte. Granicę przekroczyliśmy bardzo szybko i bardzo sprawnie. Po drugiej stronie wzięliśmy autobus, który zawiózł nas do hali kijowskiej, gdyż ja przekraczałem granicę w Korczowej. Tam mnóstwo jedzenia, właściwie różnego jedzenia i dalsze wybór drogi do innych miast w Polsce. Również tutaj muszę przyznać, wyglądało to już wszystko bardzo sprawnie i nie dało się jakieś wyczuć takiej nerwowości. No, ze strony służb, jak i osób pomagających, różnego wolontariuszy, biła naprawdę wielka serdeczność i wielka empatia. Ja w Warszawie znalazłem się w poniedziałek wieczorem. W momencie, gdy słuchacie tego podcastu, jestem już spakowany w drogę powrotną. We Lwowie jutro, w poniedziałek 21 marca, otwieramy biuro, które będzie wspierać pracę wszystkich naszych reporterów i współpracowników. Wiozę też sporo rzeczy, które po prostu wesprą tę pracę. No i to wszystko, co udało się również dopakować dla innych już ukraińskich lokalnych dziennikarzy, tak żeby im również jakoś pomóc w tej ichniejszej pracy. Jeżeli pytacie, dlaczego to biuro, to przede wszystkim my nazywamy je tymczasowym. Bardzo chcemy, żeby ono było potrzebne jak najkrócej i żeby cała ta agresja rosyjska jak najszybciej się skończyła i dramat Ukrainy i Ukraińców również. Natomiast biorąc pod uwagę, że cały kraj jest w stanie wojny, oczywiście są różne miejsca, w których powiedzmy jest ona bardziej odczuwalna, dochodzi do tragedii, albo są miejsca, które jeszcze powiedzmy to zło jej nie dotarło. Współpracujemy z osobami, które przemieszczają się po Ukrainie, które są rozlokowane w innych miastach i myślę też, że od tego tygodnia będzie to bardzo widać, bo ostatnie dni to było po prostu jeden wielki zapieprz na logistyce, takiej, żebyśmy mogli dobrze już na miejscu pracować też pod tym kątem, żeby uzupełnić brakujący sprzęt, żeby uzupełnić brakujące zasoby jedzenia, plus to też jest ważne, żeby dla nas było ważne. Nie chcemy korzystać z pomocy kierowanej do ukraińskich dziennikarzy. Wszystko zorganizowaliśmy sami. Udało się też dzięki tutaj znajomej znaleźć miejsce, które nazywamy biurem. Jest to 70-metrowe mieszkanie. Pewnie zobaczycie je na naszym Discordzie, takie kulisowe, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy tak naprawdę mogli dalej tworzyć regularne treści i informować po prostu was o tym wszystkim, co się dzieje na bieżąco. Natomiast spotykaliśmy się z takimi wieloma prozaicznymi problemami, które urastały do rangi bardzo poważnych problemów, w związku z czym postanowiliśmy część naszych zasobów zainwestować właśnie w to, żeby dla tych wszystkich osób, z którymi pracujemy, plus dla osób, które są po prostu koleżankami i kolegami, jakoś móc ich lepiej w tym wszystkim wspierać. Także kolejny podcast już pewnie będzie nagrywany stamtąd, pewnie coś więcej o tym powiem, a tymczasem cały czas w Ukrainie działa sztab ludzi, którzy tworzy dla was treści. Jak widzicie, Piotr już wrócił, pewnie teraz w następnych dniach będziemy to wszystko obrabiać bardziej i udostępniać. To tyle od nas na dzisiaj. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że słuchacie tego podcastu, za to, że rozumiecie, w jakich warunkach on powstaje, no i za to też, że po prostu gdzieś podajecie dalej i gdzieś te historie idą. Mamy nadzieję, że tworzymy dla was coś, co po pierwsze pomaga wam zrozumieć to, co się dzieje, po drugie, że czujecie, że robimy to inaczej i staramy się właśnie za pomocą dźwięków, audio, rozmów tworzyć o inną opowieść. Zawsze żałuję, że szkoda, że ten start jest mimo wszystko w takich warunkach, ale robimy co możemy, żeby dla was te treści były możliwie dobre, możliwie użyteczne, możliwie potrzebne. Trochę się tu zapętliłem, przepraszam, ale po prostu chciałem za to podziękować. Wracamy już z kolejnym odcinkiem niebawem. Dziękuję.